Gość dnia w Radiu Rodzina.
Tomasz Klimowicz przed mikrofonem, witam Państwa. 26 września w Polsce obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Lekarzom, aptekarzom i farmaceutom patronują święci Kosma i Damian, bracia, lekarze, męczennicy, których dziś 26 września w kościele wspominamy. I z tej okazji naszym gościem dziś w studio Radia Rodzina jest pani magister farmacji Kalina Łągiewska-Michalska. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Pani Kalina pracuje w aptece Śródmiejska przy ulicy Śródmiejskiej w Kaliszu oraz w aptece szpitalnej. Jest zastępcą przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Zgadza się?
Wszystko się zgadza.
Pani Kalino, marzenie z dzieciństwa zostać farmaceutą?
Ojej, na takie pytanie nie byłam przygotowana. Moim marzeniem było, żeby pracować w kiosku, bo to piękna praca, aha, kontakt z ludźmi i nie trzeba się dużo nachodzić. Ale marzenie ewoluowało. Później się okazało, że bardzo lubię się uczyć. Najbardziej lubiłam uczyć się chemii. To była moja pasja. No i tak rozważałam, czy iść na samą chemię, ale to wiązałoby się z pracą nauczyciela. Moja mama była nauczycielką i tak bardzo lubiła swoją pracę, ale mówi, no poszukaj jeszcze czegoś innego. No i tak naprawdę wybór padł na farmację z tego względu, że egzamin był z chemii, z biologii, a to były moje ulubione przedmioty w szkole, które mi najłatwiej przychodziły. No i później gdzieś w pewnym sensie, jeśli chodzi o pracę z ludźmi i pracę w aptece, to marzenie z dzieciństwa o pracy w kiosku troszkę się spełniło.
Tak, rzeczywiście.
Czyli gdzieś to faktycznie... Mhm.
Ale tutaj ta chemia, tak?
Tak, jednak... zdecydowanie. Mhm. To była moja naprawdę życiowa pasja. Bardzo lubiłam się chemii uczyć. I wybór właśnie kierunku studiów padł na farmację ze względu na to, że tam było najłatwiej się dostać, jeśli się lubiło chemię. I dużo chemii było, bo do trzeciego roku studia farmaceutyczne to praktycznie wszelkie rodzaje chemii. Chemia fizyczna, organiczna, analityczna i z tym to się wiązało. No a później z czasem... polubiłam i farmację, zaczęłam się tym interesować. Tutaj jeszcze też później, jak już skończyłam studia, wróciłam po studia kończyłam we Wrocławiu i jak po studiach wróciłam do Kalisza, to jeszcze ciągle się dokształcałam. Najpierw zrobiłam specjalizację z farmacji klinicznej w Poznaniu, a później jak zaczęłam jeszcze pracować w szpitalu i odkryłam ten nowy aspekt farmacji szpitalnej, to skończyłam jeszcze specjalizację z zakresu farmacji szpitalnej. Czyli mam dwie specjalizacje dodatkowe.
Jeszcze do tych studiów, studia pięcioletnie, tak?
Tak, studia farmaceutyczne. To są studia pięcioletnie. No i tak naprawdę w tej chwili to jest 5,5 roku. Kiedyś były 5 lat plus roczny staż, teraz jest 5,5 roku i ten ostatnie pół roku to jest bezpłatny staż w aptece i po tym się uzyskuje właśnie prawo wykonywania zawodu. Ponieważ zawód farmaceuty jest zawodem, który no, podlega takiemu koncesjonowaniu, czyli to nie jest tak, że samo skończenie studiów czyni ze mnie aptekarza, który może pracować właśnie w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych czy działach farmacji szpitalnej. I trzeba dostać jeszcze prawo wykonywania zawodu, które też właśnie no nie jest dane raz na zawsze, tak? Tylko musimy cały czas przykładać się do tego przez staranność swojej pracy, no żeby go przypadkiem nie stracić.
Te studia, one kończą się tak zwaną przysięgą, to jest... Jak
tak,
to wygląda?
Tak, też składamy przysięgę. Oczywiście, że będziemy, prawda, dbać o dobro pacjentów. I tutaj też taką ważną rzecz powiem, bo może też nie wszyscy to wiedzą, że farmaceutów tak samo jak no, wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych obowiązuje, mamy kodeks etyki aptekarza, tak? To jest oczywiście. I więc przysięgamy, że będziemy tej etyki naszego zawodu przestrzegać. A tutaj jeszcze nas obowiązuje tajemnica zawodowa, tak? I to się może komuś wydawać, no tak, no jaka tutaj tajemnica zawodowa, ale podczas naszej pracy właśnie no też wchodzimy w posiadanie takiej wiedzy o pewnych problemach zdrowotnych osób, których absolutnie nie wolno nam ujawniać, na przykład nawet bez zgody samych zainteresowanych rodzinie, tak? No nie możemy powiedzieć, o, twoja ciocia, prawda, przychodzi do mnie po leki na taką i taką chorobę, tak? To w aptece pacjent, dlatego tym się też różni apteka od zwykłego sklepu. Że właśnie w aptece ten pacjent, tak, który przychodzi do apteki, może mieć pewność, że te sprawy, które omawia z farmaceutą, mimo że omawiamy je nie tak jak w gabinecie lekarskim w zaciszu, tylko przy okienku w aptece, to pozostaną właśnie między farmaceutą a pacjentem. W ogóle chciałam też powiedzieć, że właśnie farmaceuta jest takim no, pierwszym i ostatnim ogniwem, jeśli chodzi o proces leczenia pacjenta często, tak? Czyli do apteki się trafia łatwo. Nie trzeba się zapisywać, nie trzeba stać w żadnej długiej kolejce, tak? I w ten sposób tę poradę można dość szybko uzyskać, tak? Bo czasem po prostu no, trzeba się zorientować, czy jest to na przykład taki stan, skonsultować z nami, czy jest to taki stan, który wymaga wizyty u lekarza, czy po prostu można to wyleczyć tylko tutaj dzięki jakimś lekom dostępnym bez recepty w aptece, tak? A z drugiej strony, jak już pacjent jednak się okaże, że musi iść do lekarza, że ma przepisaną receptę, no to znowu w tym momencie później wraca do apteki, wykupuje leki i my jesteśmy wtedy tym ostatnim ogniwem przed wyleczeniem pacjenta, tak? Przed pełnym powrotem do zdrowia, kiedy my mamy właśnie powiedzieć pacjentowi, jak ma stosować te leki. Często nawet informacja o tym, jak należy je przechowywać, tak? Żeby nie traciły swoich właściwości, czy o jakiej porze najlepiej je przyjmować, tak? Żeby były najskuteczniejsze, więc już po nas no, pacjent nie wraca już później, jeśli się leczenie zakończy powodzeniem, no to jesteśmy właśnie w tym momencie już tym ostatnim ogniwem i to może mieć bardzo też istotny wpływ, ta nasza ostatnia porada na to, jak ten proces leczenia przebiegnie.
Jeszcze różnica między farmaceutą a aptekarzem, bo jest, tak?
Farmaceuta według prawa to jest osoba, która ukończyła właśnie 5-letnie studia magisterskie, tak? I zdobyła to prawo wykonywania zawodu i może pracować w aptekach, w aptekach szpitalnych, działach farmacji szpitalnej, hurtowniach farmaceutycznych. Natomiast jako aptekarzy tutaj traktujemy osoby, które pracują w aptekach, tak? I tutaj mamy oprócz magistrów farmacji także techników farmaceutycznych, których też dzisiaj wszystkich serdecznie pozdrawiamy, którzy też dzisiaj świętują z nami. I to już jest inna troszkę szkoła, bo żeby zostać technikiem farmaceutycznym, wystarczy skończyć technikum farmaceutyczne, które jest, kiedyś było 2-letnie, teraz jest 2,5-letnie i kończy się po prostu uzyskaniem tytułu technika farmaceutycznego, ale nie ma czegoś takiego, technicy nie należą do izby aptekarskiej i technicy nie mają jako takiego prawa wykonywania zawodu. Przez to też mają troszkę mniejsze uprawnienia w aptece. Nie mogą sami bez nadzoru wydawać leków nie psychotropowych, tylko narkotycznych przede wszystkim tutaj, tak? I leków tak zwanych trucizn. I tutaj się tymi uprawnieniami troszkę różnimy. Natomiast współpracujemy bardzo dobrze i w aptekach ogólnodostępnych, i w aptece szpitalnej.
Właśnie tak jak powiedziałem na początku, praca w aptece śródmiejska, przy ulicy Śródmiejskiej w Kaliszu i też ta praca w aptece szpitalnej, ona się różni właśnie od tej, że tak powiem, tradycyjnej.
Tak, zdecydowanie. Apteki te takie, no, w których państwo się zaopatrujecie w leki, to są apteki tak zwane w nomenklaturze farmaceutycznej ogólnodostępne. Natomiast apteki szpitalne, kiedyś nazywane aptekami zamkniętymi, ale no, teraz się częściej mówi po prostu apteki szpitalne, i działy farmacji szpitalnej. Są to instytucje takie na terenie właśnie ośrodków szpitali, jakichś większych takich przychodni, które zaopatrują oddziały szpitalne, jednostki tej placówki w leki. Ponieważ leki w szpitalu nie pojawiają się znikąd, tak? Czasem niektórzy myślą, że właśnie może prosto z hurtowni przyjeżdżają na oddziały szpitalne. Tak nie jest. Wszystkie leki, które się w szpitalu znajdują, przechodzą przez aptekę szpitalną. I to się tyczy zarówno leków wszelkich gotowych, takich, które już są gotowe do użycia, tak, jak wszelkiego rodzaju iniekcje, tabletki, kroplówki i tak dalej, ale także leków sporządzanych w dawkach indywidualnych dla pacjenta. I to jest w ogóle taka największa przyszłość, moim zdaniem, też samej całej farmacji. Właśnie to dawkowanie indywidualne, bo do tego tutaj są też najbardziej właśnie farmaceuci potrzebni, ponieważ w dawkach indywidualnych dla pacjenta sporządza się na przykład u nas w szpitalu przy ulicy Poznańskiej jest sporządzane żywienie pozajelitowe i to jest bardzo, bardzo istotna kwestia, ponieważ jest to przygotowywane za każdym razem pod indywidualnego pacjenta, zgodnie z jego aktualnym, nawet na dany dzień, zapotrzebowaniem na kalorie, składniki odżywcze, witaminy, minerały. Więc to jest jedna kwestia. A natomiast tam, gdzie ja teraz pracuję, bo wcześniej właśnie pracowałam też w aptece szpitalnej przy ulicy Poznańskiej, a teraz moja praca zlokalizowana jest w aptece szpitalnej, ale w filii apteki szpitalnej, w pracowni cytostatyków przy ulicy Toruńskiej, przy oddziale onkologicznym. I tam przygotowujemy właśnie w dawkach indywidualnych leki cytotoksyczne i przeciwciała dla pacjentów onkologicznych, dla pacjentów naszego oddziału. Ponieważ przygotowanie właśnie tych leków cytotoksycznych, to nie jest tak, że każdy pacjent dostaje taką samą dawkę. Tak jak na przykład, prawda, są leki takie gotowe, które bierzemy, kupujemy w aptece, to na ogół przyjmujemy taką samą dawkę tego leku, tak? Dla wszystkich mniej więcej. Natomiast tu w przypadku pacjentów onkologicznych ona jest dostosowana do wzrostu, do masy, z tego obliczamy powierzchnię ciała i właśnie na tę powierzchnię ciała jest przeliczana i jest podawana praktycznie co do miligrama. Każdy pacjent dostaje zupełnie spersonalizowany worek czy butelkę z tym wlewem, z chemią na swoją chorobę.
Ja chciałbym zapytać o recepty. Dzisiaj są to numerki PESEL. Wcześniej jeszcze były drukowane recepty, ale jeszcze wcześniej pamiętam recepty pisane odręcznie przez lekarzy. I często odbierając taką receptę, pacjent patrzył na tą receptę i nie mógł się odczytać. Jak to czynili farmaceuci kiedyś, że wzięli receptę i wiedzieli, po który lek sięgnąć? Czy tego trzeba się było uczyć? Może na studiach był jakiś taki...
No właśnie, nie. Na studia nas kompletnie do tego nie przygotowały. Ja jeszcze swoją pracę zaczynałam, już właśnie tutaj obliczyliśmy przed anteną, że 18 lat temu, kiedy były właśnie zupełnie te pisane recepty. I 5 lat studiów zupełnie mnie do tego nie przygotowało. Był to dla mnie zawsze ogromny stres, żeby nie zrobić komuś krzywdy, bo naprawdę różne charaktery pisma, tak, tutaj już to tak wyglądało, że mnie to bardzo stresowało, więc naprawdę jako wielkie udogodnienie przyjęłam to, że najpierw się pojawiły te recepty drukowane, a teraz już elektroniczne. I tak naprawdę więcej czasu jest na rozmowę w tym momencie z pacjentem, tak, na skupienie się właśnie na pacjencie, na tym, żeby wydać tutaj odpowiednio te leki, a nie na rozszyfrowywaniu, co jest napisane, bo naprawdę czasami niektóre nazwy leków były tak podobne, były napisane wyraźnie 3-4 pierwsze litery, a końcówek można było sobie dołożyć kilka i zupełnie, więc dochodziliśmy do tego w ten sposób, na przykład na co? No bo jeżeli to miał być lek na krążenie, no to był inny. A jeżeli na przykład to miał być lek na ból żołądka, to mimo, że te pierwsze parę liter się pokrywało, więc dochodziliśmy albo po specjalizacji lekarza, tak? Aha, to też można było tak. W ten sposób. Albo właśnie już wywiad taki głębszy z pacjentem, a na co to miało być?
Albo konsultacja z koleżanką, bo też byłem takim świadkiem właśnie, gdzie tam...
Ja bardzo często się konsultowałam, zawsze lubiłam być z moimi starszymi koleżankami na zmianie i wtedy to już taka ciekawostka, już recepty się takie coraz rzadziej pojawiają, ale też była taka zasada, to też na studiach tego nie uczyli, życie tego nauczyło, tak, i że jak nie mogłam się odczytać, to nie mówiłam na przykład, co ty tu czytasz, bo ja czytam Aestin. No bo już bym jej sugerowała, tylko zasada była taka, albo trzymałam, prawda, iść i trzymać w pudełku w ręce opakowania Aestinu i pytać, a co ty tu czytasz? Upewniać się, tak? Właśnie się dawało koleżance do przeczytania i co ty tu czytasz? I ona wtedy mówiła, co odczytała, no i ja wtedy mówiłam, aha, no ja tak samo czytałam. A jak na przykład ona by powiedziała, ja przeczytałam Aerius, a ja przeczytałam Aestin. No podobne nazwy, tak? I wtedy to dochodzimy, czy to miało być na alergię, czy na jakieś, prawda, obrzęki, tak? No i wtedy już rozmowa z pacjentem, bo czasami naprawdę było tak napisane, że jedna osoba mogła czytać to, a druga coś innego. Ale na szczęście mamy teraz recepty elektroniczne i tego stresu jest dużo, dużo mniej w aptece z tego tytułu.
Recepta też ma jakiś określony czas ważności.
Tak, recepty mają określony czas ważności. Teraz, co już w przypadku recept elektronicznych, są te udogodnienia, że nawet można recepty na 365 dni wypisać. Najważniejsze tu przypomnę Państwu też, że recepty na antybiotyki mają ważność tylko 7 dni.
Niestety. Raz poległem tutaj. No. Nie wykupiłem, bo nie musiałem. Przepraszam, że tutaj się wtrąciłem. Nie musiałem... po prostu wykupić i nie wiedziałem po prostu z niewiedzy i później poszedłem, pani mi powiedziała już nieaktualna, że 7 dni, tak, tu trzeba...
Tak, trzeba się śpieszyć, ale to jest uzasadnione. Tutaj chodzi o to, żebyśmy nie nadużywali antybiotyków. Z antybiotykami jest taka kwestia, że w ciągu ostatnich, w tym wieku praktycznie do leczenia nie zostały wprowadzone żadne konkretne nowe antybiotyki, tak? Te antybiotyki, którymi się posługujemy, pochodzą jeszcze z poprzedniego stulecia i bakterie się na nie uodparniają. I w związku z tym później jest takie ryzyko, że zachorujemy tak, że żaden antybiotyk nam nie pomoże. I to jest związane z takim Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków, żeby zachować na jak najdłużej, na przyszłe pokolenia. To robimy dla przyszłych pokoleń, żeby zachować właśnie na siłę działania tych antybiotyków. Żeby bakterie się nie mogły przygotować na ich działanie i wtedy to jest takie zabezpieczenie, że po prostu później po tym czasie, jeżeli te objawy infekcji no, w ciągu tych 7 dni minęły, znaczy no, tutaj nie minęły właśnie, prawda, ale to po tych 7 dniach znowu musielibyśmy się skonsultować z lekarzem, żeby przepisać na nowy antybiotyk, a nie żeby na przykład sobie wykupić później na zapas, trzymać ten antybiotyk i samodzielnie go stosować. Więc tutaj z antybiotykami to jest taka właśnie delikatna kwestia i tutaj prawo też nas tutaj zabezpiecza w ten sposób, że te recepty są ważne 7 dni. Natomiast pozostałe takie zwykłe recepty są ważne 30 dni, chyba że jest to właśnie recepta elektroniczna, taka, która może być z terminem tym odroczonym realizacji. I w tej chwili też tutaj się zmieniło trochę. Przepisy się ciągle zmieniają. Właśnie z przepisami to jest taka kwestia, że ciągle się zmieniają, ale i trzeba też być na bieżąco, bo wcześniej można było wydać, jak była nawet ta roczna recepta, można była wydać lek na 180 dni. Teraz znowu można wydać tylko na 120. Ale jest to też uzasadnione. bo wiadomo, że niektóre leki bierzemy przewlekle i no fajnie mieć ten zapas w domu, żeby nie musieć co chwilę chodzić do apteki, ale po pierwsze jednak od czasu do czasu warto się w tej aptece pokazać tak i zweryfikować, czy wszystko jest okej tutaj, czy nic się nie dzieje, czy nie trzeba na przykład się skonsultować z lekarzem. I też no, nie robić zapasów takich, no po to są apteki, żeby ten zapas leków był w aptece, a często ludzie po prostu robili zbyt duży zapas leków w domu. Później tych leków brakowało dla innych chorych i to w ten sposób się przeterminowywały na przykład czasami w domu leki. Też warto czasem przejrzeć domową apteczkę i spojrzeć na terminy ważności leków. Więc apteki są teraz, jest dużo aptek w Kaliszu, więc nie trzeba aż takich zapasów dużych robić.
Pani magister, no to antybiotyki, przejdźmy do tych słynnych suplementów diety. Co o nich myślę? Co o nich możemy powiedzieć? Bo no tutaj są zdania podzielone.
Dobrze. Suplementy diety, no to nie są leki, tak? Są to preparaty, które podlegają rejestracji takiej jak produkty żywieniowe, tak? I zwróćmy uwagę też na to, że suplementy diety nie są w ogóle przeznaczone dla osób chorych. To, że one czasem się znajdują w aptekach, to, że one czasem wyglądają jak leki, bo mają formę właśnie tabletek, kapsułek i przypominają leki, to one lekami nie są. I tutaj też ja nie chcę tak jednoznacznie przekreślić wszelkich suplementów diety, bo są sytuacje, w których możemy z nich korzystać, tak jak korzystamy z określonych właśnie środków dietetycznych, w sensie urozmaicenia naszej diety, tak? Że czegoś nie jesteśmy w stanie dostarczyć, jakichś na przykład tłuszczów, olejów, czy jakichś wyciągów roślinnych, chcemy się czymś wspomóc. Natomiast no, suplementy diety nie leczą. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ale na przykład właśnie często w postaci tych suplementów diety są jakieś preparaty takie witaminowe, na przykład na ładniejsze włosy, na takie, no to też no, nie można ich skreślić, no bo one jakąś rację bytu na rynku mają, tak? Ja tutaj nie chcę ich przekreślić, no bo one nie są żadnym lekiem, więc od nich nie oczekujemy nie wiadomo czego. I one no niestety nie mają, ponieważ nie podlegają takiej rejestracji jak wyroby medyczne czy leki, czyli nie podlegają nadzorowi inspektoratu farmaceutycznego, inspekcji farmaceutycznej i Urzędu do Spraw Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. I w związku z tym one nie mają zagwarantowanej ilości, czyli jak tam jest napisane, że tam jest jakaś witamina, to my nie mamy pewności takiej stuprocentowej, że ona tam jest. Owszem, możemy zaufać producentowi, jeżeli to jest dobry producent, sprawdzony, jest na rynku od lat i to są właśnie jakieś takie rzeczy, które tylko mają nas wspomagać. No to nie wylewałabym tutaj tego przysłowiowego dziecka z kąpielą, no bo one jakąś rację bytu mają. Natomiast suplementami diety niczego nie wyleczymy. Tutaj
to,
to jest bardzo ważna informacja, tak? I do leczenia służą właśnie albo wyroby medyczne. I te wyroby medyczne to jest coś pomiędzy właśnie suplementami a lekami, bo lek to już jest substancja, która przeszła bardzo skomplikowany i pracochłonny proces rejestracji. Przeprowadzone były badania kliniczne, które potwierdziły skuteczność, które potwierdziły na przykład biodostępność, bo mamy na przykład preparaty, które mogłyby działać, ale na przykład się w ogóle nie wchłaniają z przewodu pokarmowego na przykład i tutaj musiałyby być na przykład w formie, albo na przykład nie wchłaniają się z żołądka, wchłaniają się z jelit, więc muszą być w formie na przykład kapsułek dojelitowych. Takie tutaj różne są niuanse, tak? I lek przeszedł właśnie ten skomplikowany, bardzo i pracochłonny, i też kosztowny, tutaj też trzeba to podkreślić, bardzo kosztowny proces rejestracji i on też podlega pełnej kontroli, czyli na przykład jakby się w tym leku coś wydarzyło, my farmaceuci codziennie sprawdzamy takie komunikaty naszego inspektora farmaceutycznego, które informują nas o tym, że na przykład jakaś partia leku jest w Polsce wstrzymana bądź wycofana z użycia, tak? Bo ktoś zauważył, że tam coś się z nią dzieje nie tak. I tutaj właśnie nadzór nad lekami jest bardzo świadomy, bardzo, bardzo istotny. Także kontrolujemy w ten sposób właśnie wyroby medyczne. Co prawda wyroby medyczne mają troszkę mniej ułatwioną tą ścieżkę rejestracji, nie tak skomplikowaną jak leki, ale tam, jeżeli na przykład, bo kiedyś wyroby medyczne się kojarzyły głównie z plastrami, opatrunkami, bandażami, jakimiś cewnikami, takimi rzeczami. Natomiast w tej chwili też czasem właśnie jakieś tabletki do ssania, syropy mają rangę wyrobu medycznego. I w tym momencie to już jest coś lepszego niż suplement diety, bo już wiemy, że tam na przykład, jeżeli jest deklarowany w tym syropie wyciąg z tymianku, to że tam naprawdę ten wyciąg z tymianku jest, a nie jest tam tylko jakiś barwnik i aromat na przykład. A w suplemencie diety niestety może tak być. Może tak być.
I te produkty są oznaczone. To nie jest tak, że tam nie ma żadnej informacji. Jest suplement diety
wyraźnie
napisane.
Musi być na pudełku, na opakowaniu, musi być wyraźnie napisane. I też różnią się ulotkami. Suplement diety, on ma tylko taką ulotkę, co tam jest w składzie. Ta ulotka bardziej właśnie przypomina to, co jest na opakowaniu produktu żywnościowego jakiegoś. Natomiast czy wyroby medyczne, czy już właśnie leki mają taką prawdziwą ulotkę, w której są też jakieś przeciwwskazania, ewentualne działania niepożądane, tak? Bo leki też mają działania niepożądane. Nie ma leków, które nie mają działań. Jak już jest coś lekiem, to też trzeba też na to zwrócić uwagę. Tutaj też wszystkich chcemy uspokoić, bo często pacjenci kupują leki, później czytają ulotkę i przychodzą i mówią, że oni się boją to brać.
Teraz pokazuję, drodzy Państwo, jakie czasem ulotki potrafią być długie.
Ale jak ktoś nam mówi, że jakiś lek nie ma działań niepożądanych, to jest placebo. Jeżeli lek ma działać, ma wywierać jakiś wpływ na nasz organizm, tak, modyfikować jego działanie w celu uzdrowienia, tak, lub przywrócenia jakichś prawidłowych funkcji, no to niestety też musi mieć jakieś działanie niepożądane, ale uspokajamy, działania niepożądane nie występują u każdego, tak? Po prostu jest takie prawo, taka jest ta legislacja, że jeżeli się pojawia takie działanie niepożądane, no to ono musi w tej ulotce być ujęte, ale to absolutnie nie oznacza, że nas to dotknie, że nas to spotka, tak?
Pani magister, kończąc już naszą rozmowę, chciałem jeszcze dopytać o ten Okręgowy Sąd Aptekarski. To tak brzmi bardzo poważnie i groźnie. Pani jest wiceprzewodniczącą.
Tak się złożyło, że jestem wiceprzewodniczącą już drugą kadencję naszego tutaj Sądu Aptekarskiego, ponieważ tak jak powiedziałam, zawód farmaceuty tutaj podlega takiemu temu koncesjonowaniu, tak, i mamy to prawo wykonywania zawodu. Nad nim je rozdaje i nad nim czuwa właśnie Okręgowa Izba Aptekarska. Mamy tu swoją kaliską Izbę Aptekarską, więc nie musimy jeździć do innych, nie podlegamy pod jakieś inne duże miasto, tylko mamy tu swój samorząd aptekarski. I jest taka instytucja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który czuwa nad tym, żeby ten zawód farmaceuty też był właśnie prawidłowo wykonywany przez wszystkich aptekarzy. I my w Sądzie Aptekarskim przyjmujemy takie sprawy właśnie od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, gdzie czasem na ogół przez pomyłkę po prostu następuje jakieś niedopatrzenie, jakaś taka sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. I my wtedy rozpatrujemy to. Taka rozprawa może się skończyć upomnieniem, naganą, a w tych trudniejszych przypadkach zawieszeniem prawa wykonywania zawodu albo nawet odebraniem. Jak do tej pory się coś takiego tutaj w naszym rejonie nie zdarzyło. Częściej są to po prostu jakieś tam upomnienia lub nagany, ale to też jest właśnie dla państwa, tak? Żebyście mieli państwo pełne poczucie takiego bezpieczeństwa, że w aptekach nie pracują osoby przypadkowe, tak? Tylko właśnie wszyscy, nie tylko staramy się tu z własnej woli, tak? Ale też z tego, że czujemy tą odpowiedzialność karną i prawną, jaka nad nami ciąży, tak? Więc tak to wygląda.
Pani magister farmacji Kalina Łągiewska-Michalska była dziś naszym gościem. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Gość dnia w Radiu Rodzina.